Witam Państwa serdecznie. Drugi dzień świąt. Przy świątecznym stole dziś goście wyjątkowi, kardiolog, profesor Grażyna Świątecka. Witam. Helena Urbaniak.
Dzień dobry.
Pisarka, chciałam powiedzieć. Nie zdążyłam, bo Helena już mnie ubiegła. Podróżnik Andrzej Wójcicki.
Dzień dobry.
Aktywny senior. I doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra.
Witam Państwa.
Anna Rębas się kłania. Świąteczne, srebrne pokolenie. Mam nadzieję, że spędzicie je Państwo z nami i przy świątecznym stole oczywiście. Temat naszego dzisiejszego spotkania, świątecznego spotkania, to słyszycie Państwo w tle już właśnie święta, czyli to wszystko, co nam się ze świętami kojarzy. Suto zastawione stoły i pewnie trochę bolące brzuchy, ale może niekoniecznie, bo mnie święta kojarzą się przede wszystkim z kolędą. Jeżeli Państwo możecie powiedzieć mi o swoich kolędach, to będę wdzięczna. Zaczniemy od Pani Profesor? Jakaś kolęda, która szczególnie w Pani domu brzmiała albo brzmi do dzisiaj i którą Pani sobie ukochała i którą Pani lubi śpiewać?
O, bardzo tradycyjna kolęda, wśród nocnej ciszy. Chociaż potem przybiły się i następne. Ta kolęda Jana Pawła II, Ojca Świętego. Oj, maluszki, maluszki, malusieńki. Wydaje się, że, tak powiem, pobiła inne kolędy. Ale ja wracam chętnie właśnie do tych kolęd, jak wśród nocnej ciszy, a może jeszcze bardziej wspaniała kolęda Bóg się rodzi, moc truchleje, o brzmieniu poloneza.
Ładne kolędy. Powiem bardzo szczerze, ładne kolędy. Oj, maluśki, 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 jako...
Nie mogę pomóc, bo nie wyciągam tak wysokich tonów. Bo jak się śpiewa całe święta, to efekt potem jest taki. Ja i tak mam żyletki w gardle, a już teraz jeszcze bardziej.
A śpiewacie, Pani Heleno?
Tak, ja zawsze śpiewam, bo lubię śpiewać. Siadam przy keyboardzie i gram i śpiewam. I śpiewam Lulajże Jezu, to jest moja najpiękniejsza kolęda na świecie.
Panie Andrzeju, Pana kolęda?
W moim domu bardzo dużo kolęd zawsze się śpiewało, bo uroczyste te święta były. No, między innymi w żłobie leży, oczywiście.
Zna Pan słowa dokładnie wszystkie?
Nie znam wszystkich. Już w tym wieku to już jest taka lekka demencja.
Ale proszę nie szukać takiego usprawiedliwienia.
Tak, Pani Heleno, Pani pewnie doskonale wszystkie słowa kolęd.
Tak, umiem tą kolędę.
Kolęda Pani Profesor, kolęda Pana Andrzeja, kolęda Pani Doktor jeszcze nie było.
Patrzcie, bracia jeno, jak niebo truchleje.
Goreje.
Widzicie, tak, i piękna. Taka wtopa. Bo to mi się kojarzy absolutnie z wigiliami u mojej babci, do których ja się przygotowywałam już tydzień wcześniej. Bo ja uwielbiałam ten czas, kiedy szykowałam się do podróży z Oliwy do Wrzeszcza, bo musiałam przejechać te parę przystanków tramwajem i tam był taki magiczny czas u mojej babci, kiedy myśmy we dwie szykowały święta. Bo robiłyśmy i kutie, i pierogi, i sałatkę jarzynową i to wszystko było takie fajne, bo myśmy to robiły we dwie. Oczywiście tam rodzice pomagali, ale dla mnie to był taki fajny czas, bo to był też czas takich rozmów z babcią, za którą gdzieś tam ta tęsknota bardzo jest.
No, świąteczne zwyczaje w naszych domach nas, można powiedzieć, ukształtowały i to, jacy jesteśmy dzisiaj, to wynosimy z domu, wynieśliśmy z domu. A świąteczne zwyczaje w takim razie w Państwa domach. Panie Andrzeju, Pani Heleno, Pani Profesor, ten dom Pani świąteczny, to jaki był, gdzie on był i jak tam było?
No taki dom trzeba podzielić na pewne etapy. Dom taki jak z bajki do 6 roku życia, a potem dom zesłańców na Syberii, w tajdze, w obwodzie archangielskim, a potem już Wigilie Sopockie. W sposób szczególny zapamiętałam taką Wigilię na tym właśnie zesłaniu, kiedy to na choince nie świeciły się świeczki, ponieważ nie było żadnych dekoracji również, ale choinka stała w domu. Natomiast wszyscy wylegli oglądać wspaniałe widowisko, mianowicie zorzę polarną. Niebo mieniło się nieprawdopodobną ilością kolorów. To jest zjawisko, którego się nigdy nie zapomni. Tak piękne. A potem były kolędy. Kolędy, my zesłańcy zbieraliśmy się w jednym baraku, a nawet przychodzili polscy Żydzi i śpiewali z nami kolędy. To takie najwcześniejsze wspomnienie.
Najwcześniejsze wspomnienie mojego dzieciństwa w Wigilię to było to, kiedy wypatrywałam, jeszcze mogłam widzieć, wypatrywałam tej pierwszej gwiazdki. To była największa radość, jak ja pierwsza ją spostrzegałam i leciałam do domu, jest gwiazdka, możemy zaczynać Wigilię, bo jestem strasznie głodna.
Czyli to nie było tak, że ty wzrok straciłaś od razu po urodzeniu?
Nie. Ja wzrok straciłam, traciłam stopniowo. Dzisiaj już nie widzę nic, natomiast widziałam do 20 roku życia, szczątkowo.
I gwiazdkę pierwszą widziałaś?
Widziałam. Widziałam i mogłam powiedzieć, i ja zawsze pierwsza tą gwiazdkę zobaczyłam. Potem było oczekiwanie na gwiazdora, tak? Bo on coś na pewno dobrego przyniesie. Moje dzieciństwo przypadło na wojnę, na okupację hitlerowską, ale zawsze ten gwiazdor coś przynosił. Zawsze to, co najbardziej chciałam, a to pluszową małpkę, a to jakiegoś misia. I zawsze coś takiego fajnego, co potem długo, długo miałam przy sobie. Potem było jedzonko, potem były kolędy, długo i żarliwie się śpiewało i nawet Niemcy, którzy mieszkali w naszym domu, nie donosili na gestapo, że Polacy śpiewają te swoje kolędy, bo myśmy nie śpiewali Stille Nacht, tylko śpiewaliśmy Cicha Noc. To już im się podobało i wtedy mogliśmy śpiewać wszystko. Potem była pasterka, piękna, cudowna, nocna pasterka, co to dzieci przecież w nocy zawsze śpią, a tej nocy mogą iść do kościoła, ale pasterka była niezwyczajna, bo w mrozie, w śniegu i ciemno było, całkiem ciemno, dlatego że nie wolno było nawet świecić latarkami.
A pan Andrzej, podróżnik, aktywny senior, zawsze święta w podróży, czy dzieciństwo jeszcze pamięta?
Dzieciństwo pamiętam, ja się urodziłem na wsi w Borach Bolesowiecko-Zgorzeleckich, więc w pięknej naturze. Zawsze czekaliśmy na zimę, bo wtedy były zimy dość obfite. Pamiętam taki moment, kiedy z ojcem szliśmy do lasu wycinać tą choinkę. Ojciec oczywiście był leśniczym, to też i dla znajomych, dla sąsiadów też sprzedawał te choinki jakby, bo trzeba było je zapłacić. Później ubieranie w dzień Wigilii tej choinki. Oczywiście nie było takich ozdób jak teraz kupnych. Wszystko się samemu robiło, z wycinanek wycinało jakieś różne takie no, gwiazdki, nie gwiazdki.
Ozdoby.
Ozdoby, no, oczywiście naturalne, nawet jabłuszka czerwone się chowało w takie, żeby było ładnie, żeby kolorowo. Więc to były tak czasy, no, dzieciństwo to jest, co się pamięta. Te momenty takie silne.
Ale jest coś takiego, że się to dzieciństwo wspomina właśnie na święta, że tak, podczas świąt wspominamy to, jak było u nas w domu, prawda? Jest to powrót do przeszłości właśnie w taki charakterystyczny sposób, że przypominamy sobie rodziców, wewnętrznie z nimi rozmawiamy, tych, których nie ma z nami. Panie tak profesor?
Na ten dzień się bardzo czekało. Ten
ja chyba nadal czekam na ten dzień.
Tak, to
ja nadal czekam. Ja bardzo lubię ten czas przygotowań do świąt i same święta, bo to, wiecie, ja mam takie w ogóle wrażenie, że jakoś tak wszyscy są dla siebie trochę lepsi. Chociaż przez chwilę.
Tak. Pani profesor,
to nie tylko wrażenie, tak rzeczywiście jest, że wszyscy są dla siebie nawet nie trochę, a dużo lepsi. Zapomina się wszystkie urazy, wszystkie nieporozumienia. Jest jakoś tak bajecznie, swojsko, dobrze. I zawsze tak było w dnie wigilijne. Klimat Wigilii jest taki, to jest taki powrót do, powiedziałabym, czystej natury.
A święta sopockie, o których pani mówi, potem, że były już święta sopockie, prawda? Z rodzicami.
No to od czasu, kiedy żeśmy się tutaj po II wojnie światowej osiedlili w Sopocie, to wtedy już były święta sopockie i tu przyjeżdżała rodzina z Polski i było zawsze ludnie. wesołą. I to były święta bardzo przeze mnie oczekiwane. Oczywiście ubieranie choinki, już teraz była prawdziwa choinka, pachnąca, niesztuczna. Były ozdoby, nie tylko robione ręcznie, ale również i takie kupowane. Różnego rodzaju bombki, łańcuchy i tak dalej, ale przede wszystkim to, co niezapomniane, to ten klimat Wigilii, kiedy wszyscy siadaliśmy razem. A po Wigilii pasterka w Sopockim kościele Gwiazda Morze.
Pani jest twórczynią telefonu zaufania, Anonimowy Przyjaciel.
A no tak.
Czy pani dostała kiedyś taki telefon w święta, w Wigilię, który pani dzisiaj
akurat,
pamięta?
Ja akurat nie, ale były osoby, które samotne, które właśnie wybierały dyżury wigilijne i nawet to opisały potem w swoich wspomnieniach, jakie to były dyżury wigilijne. No też również dzwonią wtedy osoby samotne i jakoś robi się cieplej na tym łączu telefonicznym.
W ogóle rozmowa w święta to jest odrębny temat, prawda? Bo dzisiaj tak naprawdę mało rozmawiamy. Podczas świąt potrafi dzwonić non-stop komórka albo dawać nam sygnał, że wchodzą kolejne SMS-y, prawda? Co chwilę ja już wyłączam na święta. Robicie też coś takiego? Macie? Czy nie? Czy jednak odpisujecie, odbieracie? Jak to jest, pani profesor, telefony? Wszyscy wyłączyli?
Nie, włącza się telefonem. Jest przecież jednak. Tak, no nie można być niewolnikiem telefonów.
Ale
a potem można odpowiedzieć sobie tak w cichości jakąś godzinę, wybrać i odpowiadać na serdeczne pozdrowienia świąteczne.
Panie Andrzeju, pana wyjazdy, pana podróże, bo pan sporo podróżuje, prawda? Święta też zahaczają o ten czas świąteczny. Wybiera pan ten czas?
Czasami, organizuję też dla samotnych bardziej taki pobyt, no bo wiadomo, że potrzeby są takie seniorów, gdzie sami zostają w domu, gdzie na przykład rodzina sobie zorganizuje gdzieś wyjazd, więc mama zostaje, czy tata sam, wtedy organizuje takie pobyty już gdzieś w takich różnych...
No właśnie gdzie?
Na przykład w Ciechocinku czy w Karpaczu.
No tak, ale 80-latka sama nie pojedzie do
Ciechocinka. No ale to właśnie dlatego grupy organizuje, żeby dla tych osób grupowo wyjazd był.
Żeby jakaś opieka też była, tak?
Tak, no oczywiście. Ja wszystkie wycieczki bez opieki nie wypuszczę. Zawsze mają opiekę.
Wyjazd z opiekunem wtedy.
Tak, zawsze z opiekunem. To nie jest tak, że senior może sam jechać. Senior by nie pojechał sam.
A proszę powiedzieć, jak pan obserwuje tych jeżdżących aktywnych seniorów właśnie, na przykład w święta i w ten czas, to są to ludzie, którzy chętnie korzystają z takich wyjazdów, czy jednak wolą się zamknąć w swoim mieszkaniu i w ciszy, w spokoju, albo nawet nie tyle, że w ciszy, w spokoju, ale po prostu zamknąć się we własnym świecie, czy wychodzą, czy szukają kontaktu?
Znaczy ta grupa, która ze mną jeździ, to raczej szuka kontaktów, chce być gdzieś właśnie w towarzystwie, żeby nie być samotnym. Dlatego no, te osoby się zgłaszają. Myślę, że są takie osoby, które się zamykają, ale wtedy ze mną już nie jadą, nie zgłaszają chęci wyjazdu.
Jasne. A w tym roku wasze święta gdzie? W gronie rodzinnym? Pani doktor? Pani Heleno? Jak to będzie wyglądało? Pani się wybiera gdzieś chyba, nie wiem, na święta?
Więc jeżeli chodzi o ścisłość, to bardzo chciałam być w Laskach w tym roku, dlatego że dla mnie najpiękniejsze święta są właśnie w Laskach od pewnego czasu, bo najpierw były to straszne święta, 4 lata, tęskniłam strasznie do domu, chciałam uciekać z tych Lasek, bo dla mnie święta to tylko w dom. Potem, jak już byłam starsza, zrozumiałam, że to, co dają Laski, tego nie da już mój tamten dom pierwszy. I Laski stały się jak gdyby moim pierwszym domem.
Bo w dlatego... jest oczywiście ośrodek dla niewidomych, tak?
Tak. I tam jak tylko mogę, to jeżdżę, bo tylko tam dla mnie rodzi się Chrystus.
A co jest takiego w określeniu świąteczna atmosfera? Gdzie jej szukacie? Co to znaczy?
Przede wszystkim w głębi narodzenia Chrystusa. Dla nas w Laskach kolędy, modlitwa, skupienie, nie ten blichtr, nie te choinki, Nie te jakieś prezenty nawet.
Ale to też jest ważne, pani Heleno. To też jest ważne.
Tak, ale nie najważniejsze. I przede wszystkim chodzi o to, żeby tam znaleźć tego nowonarodzonego Chrystusa, który da siły do dalszego zmagania się z losem.
Kogo byście chcieli widzieć dzisiaj przy stole swoim świątecznym z osób, które, no nie wiem, jeszcze są wśród nas, otaczają was na co dzień? Macie takie grono, które chętnie gościlibyście w swoich domach właśnie w pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, pani doktor?
Ja chyba zawsze tęsknię za spotkaniami z przyjaciółmi, jednak. Bo jednak święta tak poświęcamy rodzinie i to jest tak naturalne i normalne, że czas świąt jest czasem dla tych najbardziej bliskich. Więc myślę, że jakoś tak mamy taką tradycję, że nigdy na święta nie wyjeżdżamy. Zawsze święta są rodzinne, zawsze. Mamy tak zwane święta przechodnie, czyli raz święta są u nas w domu, raz u szwagierki, potem u teściów, jeszcze jak żyli moi rodzice, to były moich rodziców i my po prostu wędrujemy. Każdy ma tam swój pakiecik do przygotowania różnych dań, tak żeby się uzbierała odpowiednia ilość i po prostu między domami co roku w innym domu się spotykamy. Ale nie wyobrażam sobie świąt bez rodziny, absolutnie. Natomiast chętnie bym się spotkała kiedyś tak przy wigilijnym stole, takim tym rodzinnym, właśnie zebrałabym grono przyjaciół. A jeżeli miałabym wybierać tych, których już nie ma, to pewnie chciałabym się jeszcze raz zobaczyć z moimi rodzicami.
Zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami. Wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Znany utwór Elżbiety Wojnowskiej.
Zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami, wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowie o barwnych krajach, egzotycznych krajach, będziemy wstawać, wznosząc uroczyste toasty, po ilekroć zadrży stół od śmiesznych powiedzonek, zaśpiewamy wspólnie stare bliskie pieśni, a potem nowe pasaże, pasaże, zaproście mnie do stołu, tu za drzwiami, podle i samotnie. Powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowie o barwach, egzotycznych krajach.
I po przerwie jesteśmy znowu razem przy świątecznym srebrnym stole senioralnym dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, Anna Rębas i goście Andrzej Wójcicki, pani Helena Urbaniak-pisarka, niewidząca pisarka i pani profesor Grażyna Świątecka, która, jak wiemy, jak wiecie państwo, kilka tygodni temu odebrała order z rąk prezydenta Rzeczpospolitej, odznaczenie Orła Białego. I to kolejne odznaczenie, bo jak przygotowywałam się i patrzyłam na te odznaczenia, to tych odznaczeń pani profesor w swoim życiu dostała sporo, więc pewnie święta też będą z tego powodu radośniejsze, bo to taki ładny prezent pod choinkę.
No, ładny prezent, ale to jest prezent nie tylko dla mnie, ale dla środowisk, z którymi współpracuję. To właśnie te środowiska, tak powiem, najwięcej wykazały entuzjazm. Środowisko telefonu zaufania. Każdy z nich się w tym wyróżnieniu czuł się sam wyróżniony. Tak samo lekarze kardiolodzy, bo od czasów profesora religii nie było takiego odznaczenia wśród kardiologów. Także jest to też również wizytówka kardiologów polskich. Już nie mówiąc o sybirakach, które też mają w tym swój udział.
Ale to ten pani zawód, kardiolog, internista, jest pani profesorem uznanym, znanym założycielem kliniki, drugiej kliniki elektroterapii.
Kardiologii i elektroterapii.
To też taki może dobry czas, żeby troszeczkę porozmawiać o tym naszym sercu w święta. Serce jako serce osób starszych, seniorów, to jest szczególnie ważny temat, dlatego że w święta jesteśmy trochę narażeni na to, że to serce szybciej bije z różnych powodów, pani doktor, prawda? Pewnie z powodu właśnie, nie wiem teraz, którą panią pytać, czy panią profesor Świątecką? Specjalistkę? No bo tak, spotkania z rodzinami, serce bije szybciej. Większa ilość jedzenia, serce bije szybciej. Właściwie ciągle ktoś chce coś, dzwoni, pyta, no święta, wzruszamy się, wiadomo, to jest taki czas szczególny. Pani profesor, jak zrobić, żeby nasze serce obudować i żeby ono nie reagowało na wszystko?
No to oczywiście jest, to nie wystarczą tabletki, które połykamy dla uspokojenia. To trzeba sobie wypracować własną filozofię życia. Własne spojrzenie na życie. Własne zaangażowanie w życie. Jak sobie to wszystko poukładamy, a ja mówię jeszcze najlepiej z Panem Bogiem, no to wtedy sprawa jest prosta. Wtedy ono tak nie szaleje. Ale może oczywiście szaleć z powodów chorobowych. To już niezależnie od naszej filozofii. Po prostu organizm ludzki się starzeje. Starzeje się również serce. I ma różne wybryki w siódmej, w ósmej czy w dziewiątej dekadzie życia. I te, a nawet pożary, i te pożary, i te wybryki musimy jakoś tłumić i naprostowywać. I od tego są kardiolodzy, od tego są geriatrzy. Staramy się to serce uładzić.
I to nie chodzi o tylko wyłącznie zawirowania świąteczne, podejrzewam, że te święta po prostu no, są szczególne dla wszystkich, ale jeżeli to serce szaleje, no to szaleje nie tylko w święta, prawda?
Czy niech szaleje z radości.
Niech szaleje z radości.
Byle nie szalało ze smutku.
Tak, ale trzeba powiedzieć, że no, święta są szczególnym takim momentem przygotowania, że to serce jest nadwrażane. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale przed laty pamiętam, kiedy dyżurowałam tuż przed świętami i przyjeżdżał jakiś pan, mężczyzna z objawami zaostrzonej choroby wieńcowej, czy wręcz zawału, to się go pytałam, czy trzepał dywan i czy się bardzo napracował fizycznie. Okazywało się, że no właśnie, po prostu był przepracowany. Także no to też powinniśmy mieć na uwadze, że serce 70-latka czy 60-parolatka to nie już jest serce takie, które można bezkarnie eksploatować.
Ale myśli pani, że są tak faktycznie 70-latkowie zarzucający na ramię dywany?
No teraz nie, teraz już jest inna technika, ja tylko wspominam, jak to bywało. Tak.
Ale to też jest tak.
Ale są różnego rodzaju wysiłki, chociażby na przykład no, obciążenie psychiczne, to wszystko też się liczy. Stresy psychiczne są nawet jeszcze gorsze niż fizyczne. No więc ja mówię, jeszcze raz wracam do wypracowania własnej filozofii życia, które pozwoli nam przez to burzliwe życie spokojnie przepływać. To się niekiedy udaje. A pani profesor, często się udaje.
A pani profesor, ale pani jest osobą chyba tylko pozornie tak właśnie spokojną, i która ma świetnie wypracowany ten model taki, bo ja myślę, że pani tutaj tkwią niesamowite takie pokłady energii, jak trzeba.
No, oczywiście jak trzeba, to ja tą energię tak powiem, wprawiam w ruch, ale no, przy różnego rodzaju organizacjach, chociażby konferencji, prowadzeniu towarzystwa jednego, drugiego, to
cały czas jest pani aktywna tam.
Tak, cały czas jestem aktywna, no ale trzeba sobie dobrać współpracowników, a współpracowników nie brakuje, jeśli się odpowiednio ich zachęci i ukaże się właściwy, piękny cel, to ludzie bardzo chętnie się włączają w różne akcje pożyteczne dla społeczeństwa.
Pani doktor, jak pani pracuje, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, z seniorami, z osobami starszymi, to te osoby faktycznie są już poukładane, tak jak pani profesor mówi, one mają ten rodzaj już takiego spokoju, no bo to są najczęściej
seniorzy. Dwie grupy
mam. Dwie grupy?
Dwie grupy. Jest taka grupa spokojna właśnie, która przygotowuje się do świąt bardziej emocjonalnie, ale też jakby główny balans przygotowania i organizacji świąt spoczywa na dzieciach. I jest druga grupa seniorów, którzy wbiegają w święta.
Co to znaczy?
Wbiegają, czyli biegają przed świętami, emocjonują się tym, że nie zdążą, że muszą przygotować całe święta, że wszystko na ich głowie, ale z drugiej strony oni strasznie chcą, żeby to było na ich głowie. Że póki jeszcze mogą, to jest taki trochę dualizm, bo z jednej strony padają na twarz, przepraszam za określenie, już przed tymi świętami, czekają na tych upragnionych gości, na wnuki, na prawnuki czasami, na swoje dzieci, które przyjeżdżają z daleka, ale nie potrafią inaczej.
A pani Heleno, u pani w domu też tak jest?
Nie, ja to spokojniutko czekam, wyciszam się, bo przeważnie jak gdzieś jadę, no to tam wszystko już jest przygotowane, najwyżej się dołożę z czymś. Natomiast nie mam szaleństwa takiego przedświątecznego.
Panie Andrzeju?
No, ja raczej też nie mam takiego szaleństwa, raczej się wyciszam, zakupy nie robię dużo wcześniej, zawsze w ostatnich dniach przed samym już tym okresem świątecznym, także wiadomo, że można wszystko kupić. Teraz jest tak, że nie potrzeba tego szaleństwa jeszcze dwa tygodnie czy ileś przed z zakupami.
No kiedyś było trochę inaczej.
Kiedyś było troszkę inaczej, no ale no to ten okres już minął, także mamy teraz troszkę może ułatwione to wszystko, bo handel czy
w ogóle... A przygotowuje pan sam?
Ja dużo przygotowuję sam, dużo gotuję sam, także kuchnia jest praktycznie moja.
Cudownie.
Macie ulubione potrawy państwo? Ulubione potrawy wasze?
Takie popularne, no pierogi się klei dwa dni tam, czy jeden dzień przed, jakiś no kutie się robi, taki popularny makowiec piecze się, także i pieczenie,
ale
i gotowanie.
Ale bez przesady, jeżeli chodzi o jedzenie?
Bez przesady, już umiarkowanie, to już ten okres minął, te czasy minęły, kiedy tak dużo się... Teraz wylicza się praktycznie, ile osób będzie, mniej więcej, ile można sobie przygotować, także to jest naprawdę pani już doktor, ograniczane.
Pani doktor się uśmiecha.
To nie z moją teściową. Przepraszam cię, Jadziu.
Nie ma czegoś takiego,
ma,
że się wylicza.
Nie ma wyliczenia. Od miesiąca jest plan po prostu, co trzeba zrobić i koniec.
Ale chyba za dużo jemy. Nie tylko w święta. Wydaje mi się, że nie wiem, nie musimy stawiać aż tylu potraw. Oczywiście święta rządzą się swoimi prawami. Wiem, co państwo sobie teraz myślicie. Widzę wasze miny, ale mimo wszystko można to zrobić chyba trochę inaczej. Nie wiem, w polskich domach jest coś takiego. Postaw się, a zastaw się. Jest uginający
tak,
się
jest.
Stół i tak już będzie. Można z tym walczyć? Trzeba z tym walczyć, pani profesor?
Trudno jest walczyć jeżeli chodzi... z tradycją, prawda? Tak, to już każdy indywidualny musi rozrządzić swoimi emocjami kulinarnymi. Trudno te ograniczenia narzucić. Ale myślę, że tradycja nasza jest taka, że stoły będą się zawsze uginać, że będzie nadążność do 12 potraw i tak dalej.
Panie profesor, a jedna rzecz, bo my tutaj w naszych audycjach z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garszewską zawsze przestrzegamy przed pewnego rodzaju takim chaotycznym jedzeniem, jeżeli chodzi o oczywiście srebrne pokolenie, o ludzi starszych, bo to jest jednak ważne, co ludzie jedzą. No inaczej zachowujemy się my w wieku 40-50 lat przy stole, a inaczej zachowuje się senior, prawda? Dla niego ten dodatkowy kawałek sernika, dla jego serca, prawda? Bo czasami jest tak, że serce wytrzyma, że żołądek wytrzyma, a serce już nie, prawda? Że to jest jednak, wszystko to są naczynia powiązane. Dlaczego warto zachować umiar w pewnych kwestiach?
Umiar we wszystkim jest konieczny, a tym bardziej w jedzeniu, a również i w piciu. Pamiętam kiedyś, kiedy moi koledzy jeździli w pogotowiu ratunkowym, ja akurat nie jeździłam, to w okresie świąt właśnie przede wszystkim jeździli do osób, które miały napady migotania przedsionków po troszkę za dużej dawce alkoholu, ponieważ alkohol wzbudza tą arytmię. No, każdy senior zwłaszcza powinien znać swoją granicę i tak powiem umiarkowanie kosztować wszystkich potraw. Nie tylko wybiórczo któryś. Nikt, żadne potrawy w małej ilości w sposób istotny nie szkodzą.
W małej ilości? Pani doktor, jaka to jest mała ilość? Jeden widelec?
Nie, ale przepraszam, ale teraz tak. Czy mówimy o 120-kilogramowym mężczyźnie, czy mówimy o 45-kilogramowej starszej pani?
No dobrze, to najpierw pierwszy przypadek.
I tu może być problem. I tu może być problem. Mhm. Ja myślę, że my trochę jemy w te święta z przyzwyczajenia. A jeszcze tego popróbuję, a jeszcze to, a jeszcze tego nie jadłem. Wiecie, że to tak bardziej jemy oczami niż żołądkiem. Ja sama to widzę po sobie, że czasami człowiek nie jest w stanie się opanować, ponieważ te kolory na tym stole, te potrawy, które pojawiają się raz czy dwa razy w roku, jak kapusta postna, czy kluski z makiem, które u nas tak przynajmniej są na stole, no to tak kuszą, bo potem następne będą za rok.
Mhm. Ale to tak? Pani Helena się tutaj uśmiecha do mikrofonu.
Tak, bo ja wiem, dlaczego mnie się wcale nie chce jeść przy wigilijnym stole, ponieważ nie widzę tych kolorów. I dlatego dla mnie święta wcale nie są przejedzone.
Łatwiej, pani.
Musimy zamykać oczy chyba.
Tak, chyba tak, chyba tak.
To prawda. Nie pomyślałam, że to taki łatwy, prosty sposób na to. Ale my rozmawiałyśmy wielokrotnie o tych potrawach, które możemy ewentualnie spróbować ograniczać i właśnie co roku, jak rozmawiam z panią doktor na temat świąt, to nie wychodzi nam to.
Nie wychodzi.
Niczego nie ograniczymy, nie jesteśmy w stanie. Pani profesor powiedziała tutaj o migotaniu, o małej dawce alkoholu. Czy to w ogóle jest wskazane? Alkohol i seniorzy? Święta? Pani doktor? Tutaj krótko? Jakieś dobre wino? No,
a dlaczego nie?
Aha, jednak.
A dlaczego nie? Tylko też odwrócę się w kierunku pani profesor. Wszystko kwestia ilości.
Mhm. Ale nie ma czegoś takiego, że nagle rodzina mówi tutaj, teraz, w tym momencie, proszę bardzo, tego nie, jakby
to by było
żandarm
okrutne.
Przy stole,
nie, nie,
prawda?
To by znamy było takie... okrutne. Oczywiście, że tak, znamy ale nie, nie. Seniorzy nie są ubezwłasnowolnieni i tak naprawdę po to te potrawy, po które sięgają przy stole, jeżeli mają ochotę na lampkę wina, to absolutnie uważam, że nie należy zabraniać, bo jesteśmy tylko ludźmi i tak jak już wielokrotnie żeśmy mówili, alkohol jest również dla ludzi, jest to kwestia ilości. Kwestia ilości i kultury w tym momencie, kiedy te wino wypijemy. A może dla wielu seniorów właśnie jest to też święto, że mogą po prostu tę lampkę wina z kimś bliskim wypić i wypić za swoje zdrowie i za pomyślność następnego roku. Może to też jest ważne nie tylko ze względów kulinarnych i smakowych, ale także czasami ze względów emocjonalnych i psychicznych. Że to też po prostu tym starszym ludziom czasami poprawia humor. Że to daje im takie poczucie, że jeszcze mogą.
A zdarzało wam się w święta być samym? W domu? Pani profesor?
No jakoś mi się nie przytrafiło.
A pani doktor?
Też nie.
Pani Heleno?
Mnie tak.
A proszę o tym opowiedzieć. Dlaczego? Jak to było?
Nie było chętnie. Akurat chorowałam i nie mogłam pozwolić na to, żeby inni się pozarażali. No to siedziałam w domu, ale wcale mi nie było smutno, dlatego że umiałam sobie wypełnić ten czas przede wszystkim przy radiu. Dla mnie radio to jest cały świat. Radio to taka instytucja, jak gdyby stworzona dla niewidomych. Przy nim wzrastałam, przy nim się uczyłam, ono mi rozwijało wyobraźnię, także radio to mój świat.
Są ludzie, którzy mówią, że samym, bycie samym nie oznacza bycie samotnym, prawda? Częściowo nawet dążą do tego, żeby się jakby troszeczkę skupić na sobie w święta, że to wcale nie...
Odizolować,
ale nie na zasadzie zamykam teraz i nie odbieram nic, ale lubię być sama. Panie Andrzeju, jak to było u pana?
No ja raczej zawsze byłem z rodziną i samotnie nigdy nie zdarzyło mi się takiego czegoś. Zdarzyło mi się takie coś, że na przykład musieliśmy wcześniej zrobić wigilię, bo miałem w systemie czterobrygadowym, musiałem iść do pracy w tym dniu, tak? Czy na Sylwestra, czy pierwszy, czy drugi dzień świąt. Wiadomo, że w takim systemie jest ciągłość i dyżur wypadał i wtedy nieodwołalnie. Było to już z harmonogramu wynikało, tak? Więc no, ta samotność była w pracy, z pracownikami moimi, tak?
Ale nie było wyborem.
Nie było wyborem,
tak. A są seniorzy, którzy wybierają samotność na święta i trzeba też im na to pozwolić. Że są tacy ludzie, którzy...
I dobrze, że pani o tym mówi, że trzeba im na to pozwolić.
Trzeba na to pozwolić, bo jeżeli ktoś chce spędzić święta z rodziną, a nie może, to jest zupełnie inna sytuacja. To jest samotność, która jest narzucona.
Która męczy.
Która boli przede wszystkim. Ale jest też taka grupa, która nie chce jechać gdzieś daleko. Są to ludzie, którzy są przyzwyczajeni do swojego domu, najlepiej się w nim czują, najbezpieczniej. Mają takie poczucie, że to tam te święta będą najlepiej przeżyte, a nie ciągnięci gdzieś na siłę. Wiecie państwo, no kiedyś też się zestarzejemy i może tak być, że też będziemy potrzebowali samotnych świąt, bo one dadzą nam, nie wiem, najwięcej przeżycia duchowego
i
może
komfortu.
I komfortu.
Czyli spokoju świętego.
Tak jest, dokładnie tak.
Bo w podróży dużo się może wydarzyć.
Może się dużo wydarzyć i seniorzy się czasami boją podróży, boją się tego przemieszczania, boją się tego, że sobie nie dadzą rady, że mogą nagle stać się problemem dla kogoś przez podróż, którą muszą odbyć. Mhm. I boją się też tego zmęczenia po podróży. I teraz gdzie najlepiej odpocząć po podróży? U siebie w domu. Mhm. A być może muszą być w innym domu, co już ten komfort im bardzo niweluje i psuje.
A muszę powiedzieć, że lekarze mają jeszcze szczególne doświadczenie wigilijne, mianowicie dyżury.
Tak.
Dyżury, które pełnimy. I nie ma takiego lekarza pracującego w szpitalu, który by całe święta mógł spędzić w domu. Prawda? Gdzieś ten dyżur wypada. Czy w pierwszy dzień świąt, czy drugi. Prawda? Myśmy akurat dzielili wigilię zawsze na dwie części.
Tak, by też. Mhm.
Tak, w szpitalu, ale to były, ja bardzo lubiłam te wigilie z chorymi, ponieważ to były szczególne takie rozmowy, szczególna bliskość z tymi chorymi, która się nawiązała. Zazwyczaj dzieliłam się z chorymi, którzy pozostali opłatkiem. No, sale były trochę pustawe, bo kto mógł tylko, to się wypisywał i myśmy zezwalali na wypisywanie przed świętami, jak tylko było można. No, ale część niestety osób musiała zostać. Pamiętam na Łąkowej, to jeszcze bardzo często chodził ksiądz arcybiskup Kocłowski w Wigilię. I to był taki też dodatkowy moment, bardzo oczekiwany przez wielu pacjentów. Także można powiedzieć, że ja lubiłam Wigilię w szpitalu.
Cieszę się, że pani ten temat poruszyła, pani profesor, bo ja z kolei co roku praktycznie w swoim dziennikarskim zawodzie stykam się z osobami, które trafiają do szpitala, starszymi osobami, ale tak niespecjalnie z powodu konkretnej choroby, ale są tam też przywożone. To jest taki czas, kiedy interny się zapełniają. I to wiele razy państwo pewnie też słyszeliście o tym, że wyjątkowo w tych dniach pękają w szwach. I to nie jest chyba dobra wizytówka dla nas, rodzin.
No nie jest. Ja też oczywiście, teraz mi się przypomniało, że jedną wigilię spędziłam nie jako lekarz przy łóżku chorego, ale jako pacjentka na łóżku chorego, Ada, po operacji ortopedycznej. I jakoś te święta przeżyłam. Bada byłam, to już komórki działały, więc byłam w kontakcie z rodziną. No, oczywiście odwiedzili, przyszli do mnie. Także to dało się przeżyć. Myślę, że wigilię w szpitalu, jeśli się musi leżeć w szpitalu, Bada, jeśli choroba nas zatrzymuje, to można spokojnie przeżyć.
To jest taki czas, kiedy rozmawiamy o osobach właśnie starszych, samotnych. To jest czas też często, kiedy poruszamy te tematy w święta, no bo to jest taka audycja, proszę Państwa, Srebrne Pokolenie, audycja dla seniorów, o seniorach. Dzisiaj wyjątkowi goście przy świątecznym stole, kardiolog profesor Grażyna Świątecka, Helena Urbaniak, pisarka i pan Andrzej Wójcicki. Podróżnik aktywny, nasz gość częsty, tutaj bywający z nami, no i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. No i tak byśmy rozmawiały sobie świątecznie. Rozmawialibyśmy świątecznie, ale niestety czas nas goni. To życzenia, krótko, pani Heleno, składamy na koniec wszystkim bliskim, dalszym, znajomym, radiowcom, bo słucha pani radia. Czas na życzenia, proszę Państwa. Zaczynamy od pani Heleny.
Wszystkim słuchaczom życzę radosnych, błogosławionych świąt.
W imieniu słuchaczy ja bardzo dziękuję. Panie Andrzeju.
Ja też życzę wszystkiego najlepszego swoim seniorom, spełnienia swoich marzeń, przede wszystkim no, też podróżniczych. Zachęcam też do takiego pobytu, jakby może też leczniczego,
aktywnego.
No i wszystkiego, czego tylko ktokolwiek sobie życzy.
O aktywności, tak. Nie tylko tej świątecznej będziemy mówić, będziemy rozmawiać. Pani doktor w przyszłym roku już obiecuję.
Tak jest.
I czas na życzenia od pani profesor, też dla może swoich współpracowników, bliskich.
To ja bym chciała przede wszystkim złożyć najlepsze życzenia tym wszystkim, którzy będą pełnili służbę poza domem. Lekarzom w szpitalach, w klinikach, w ambulatoriach, a także, a może nawet w sposób szczególny, tym, którzy będą dyżurować w telefonach zaufania, żeby tam rzeczywiście nieśli to, co chcą nieść. Jakąś radość, nadzieję, wsparcie dla samotnych ludzi dzwoniących.
A dzwonią wreszcie, też z życzeniami?
Dzwonią z życzeniami, tak. Z życzeniami wigilijnymi i noworocznymi. I to są bardzo takie sympatyczne i radosne życzenia. I wreszcie chciałam złożyć bardzo serdeczne życzenia Sybirakom. Jest nas coraz mniej, ale jeszcze jesteśmy. Także na terenie tutaj Gdańska, w Pomorskim. Im wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia i dobrych, pogodnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia.
Pani doktor?
Ja wszystkim pacjentom i wszystkim moim przyjaciołom, bliskim życzę zdrowia i takiego spokoju, żeby mieli w sobie spokój. I takie mam marzenie, żebyśmy wszyscy dla siebie byli trochę lepsi. I tak nie tylko w święta, żeby nie było takiego ugonienia, takiego wiecznego pośpiechu, takiego życia w niedoczasie. Tego życzę.
Jutro piątek, proszę Państwa, dzisiaj drugi dzień świąt, czwartkowe popołudnie, bardzo świąteczne jeszcze, także pamiętajmy o tych wszystkich słowach właśnie w ten roboczy piątek i w ten czas poza świętami, bo tak jak rozpoczęłyśmy swoją audycję, w ten czas świąteczny wszyscy jesteśmy dla siebie lepsi. Może żebyśmy tak chociaż do końca roku dotrwali w tym nastroju. Tego życzę też wszystkim. Kłaniam się. Dziękuję bardzo panu Andrzejowi również, moim gościom za przybycie do studia i za, myślę, że taką właśnie świąteczną atmosferę podczas tej audycji. Dzięki bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.